Czy zastanawiałaś się kiedyś, co znaczy być kobietą spełnioną? Jak sprawić, by nasze ciągłe dylematy zastąpił spokój i poczucie zadowolenia z drogi, którą wybrałyśmy? Jak nabyć pewność siebie i mieć odwagę walczyć o to, co dla nas ważne? Jak zadbać o własne finanse? Ja nazywam się Anna Smolińska i jestem autorką bloga kobietainwestuje.pl. A w tym podcaście chcę rozmawiać o kobiecym szczęściu, rozwoju osobistym, biznesie i pieniądzach. Witam Was w kolejnym nagraniu. Tym razem rozmawiamy z Tomaszem Mączką z biura maklerskiego mBanku. I my już się widzieliśmy w poprzednim nagraniu, do którego Was serdecznie odsyłamy. Chcielibyśmy przybliżyć Wam bardziej inwestowanie długoterminowe w kontekście emerytury. Ja uważam, że emerytura jako cel inwestycyjny jest jednym z takich ważniejszych naszych celów, o którym powinniśmy myśleć i pewnie powiemy jeszcze nieraz o tym, jak wygląda aktualnie stopa zastąpienia i dlaczego to jest ważne. Ja nazywam się Anna Słońska, jestem autorką bloga Kobieta Inwestuje, jestem też inwestorką i dziś po raz kolejny chciałabym wcielić się w rolę takiego trochę początkującego inwestora, żeby jak najwięcej informacji od Ciebie, Tomasz, dzisiaj w tym kontekście dostać. Witam Cię serdecznie, dziękuję Ci jeszcze raz, że zgodziłeś się na tą rozmowę.
Również miło mi po raz kolejny, cieszę się na dzisiejszą rozmowę. Witam wszystkich słuchaczy i myślę, że dużo wartościowych informacji przez te 2-3 kwadranse odnośnie właśnie emerytury będzie można wynieść, także zapraszam.
Może na początek chciałabym powiedzieć, dlaczego ja widzę ten temat emerytury jako taki ważny, zwłaszcza jeśli chodzi o kobiety, bo to jest też grupa docelowa, z którą najczęściej się spotykam. I to, co chciałabym na wstępie powiedzieć, to, że kobiety najczęściej na emeryturze żyją po prostu w ubóstwie. I fakty są takie, że my jednak cały czas mniej zarabiamy od mężczyzn, więc nasze składki emerytalne są po prostu niższe. Często jest też tak, że mamy dużo okresów nieskładkowych, no ze względu na to, że mamy ciążę, że potem chcemy wychowywać dzieci i tak dalej, i tak dalej. I niestety uważam, że my szczególnie, oczywiście nie wykluczamy tutaj panów, bo to jest jakby oczywiste, powinnyśmy zadbać o naszą emeryturę odpowiednio wcześnie, dodatkowo, nie liczyć na to, że ktoś nam, czy mam na myśli rząd, nam po prostu tą emeryturę da, zwłaszcza jeśli macie jednoosobową działalność gospodarczą, no to jest już naprawdę sytuacja, w której no nie można czekać, nie powinno się czekać i powinniśmy o tym pomyśleć wcześniej. I w tym kontekście chciałabym, żebyśmy dzisiaj poprowadzili tą rozmowę, jak dodatkowo my możemy o naszą emeryturę czy o naszą przyszłość na emeryturze zadbać. Więc na początek chciałabym Cię poprosić, żebyś może naświetlił osobom, które być może nie wiedzą tego, jak aktualnie wygląda taki nasz standardowy system emerytalny w Polsce. Gdzie my możemy liczyć na to, że nasze składki gdzieś pójdą?
Nawiążę jeszcze do tego, o czym powiedziałaś. Pełna zgoda tutaj jako mBank. Podpisujemy się i cieszymy się właśnie na takie współprace. Staramy się docierać z tym przekazem, aby edukować ogół społeczeństwa pod kątem tego, jak ważna właśnie jest z wyprzedzeniem myślenie o emeryturze, a jeżeli chodzi o kobiety, to ze względów, o których już właśnie wspomniałaś, wręcz ten argument, aby myśleć i już na poziomie wieku nawet 20 kilku, no 30 kilku lat jest bardzo, bardzo istotne i szczególnie myślę o tym trzecim filarze, właśnie zaraz sobie przejdziemy, aby po prostu nie do końca liczyć na ZUS, a właśnie już wcześniej prywatnie zabezpieczać się krok po kroku.
Tak, zwłaszcza, że chciałam Ci przerwać, że stopa zastąpienia, o której wspomniałam, właśnie dla tej grupy, o której Ty powiedziałeś, 20-30-latków, szacowana jest aktualnie na jakimś poziomie 35, maksymalnie 40%, co oznacza, że my przechodząc, że nie my, ja jestem już w starszej grupie, ale że ci młodzi ludzie przechodząc na emeryturę otrzymają mniej więcej 30 kilka procent swojej średniej pensji. Co oznacza, że ten standard życia no, po prostu musi się siłą rzeczy obniżyć, a my tego nie chcemy.
Dokładnie, nawet te 35-40% to jest taki pozytywny scenariusz. Ogólnie musimy założyć, szczególnie osoby właśnie dzisiaj wchodzące na rynek pracy, że po prostu emerytury z ZUS będą bardzo niskie, gdy one będą przechodzić na emeryturę. Pewnie wiek emerytalny też będzie inny, być może po drodze parę rzeczy jeszcze się zmieni, tak jak zmieniło się przez ostatnie 20-30 lat w Polsce. To jest bardzo odległy termin, niestety też politycznie po drodze różne rzeczy potrafią się wydarzyć. Tym bardziej ważne jest, aby myśleć o tej prywatnej nodze, o której zaraz jeszcze powiemy. A z czego to wynika? No, ogólnie jakby niski poziom emerytury prognozowanej, tej stopy zastąpienia, która obecnie jest w okolicach 50% dla osób dzisiaj przechodzących na emeryturę, no spadnie, tak jak mówimy, do 25, może 30% w perspektywie 20-30 kolejnych lat ze względu na niekorzystne zmiany demograficzne w naszym kraju. Spada bowiem liczba osób, które pracują, są aktywne zawodowo, kobiety w wieku produkcyjnym i mężczyźni, no a grono seniorów, osób starszych, społeczeństwo też się nam starzeje, stopa właśnie demograficznych urodzeń, wiemy, że jest bardzo na niskim poziomie, pewne zmiany, próby w ostatnich latach zupełnie tego nie odwróciły, niestety bardzo negatywnego trendu, jesteśmy tutaj w ogonie Europy. I po prostu w kasie państwa nie będzie na tyle środków zgromadzonych od osób pracujących, aby zapewnić odpowiedni poziom tym osobom w znacznie większej ilości, które będą przechodzić na emeryturę i będzie ich znacznie więcej procentowo w stosunku do całego społeczeństwa niż dzisiaj.
Tak, bo my musimy zrozumieć, że te pieniądze, które nam odciągane są na składki emerytalne, no idą na aktualne emerytury. To nie jest tak, że one są magazynowane i na nas czekają przez 30-40 lat, tylko one są jakby konsumowane na bieżąco. No, to tak
one na bieżąco są wypłacane emerytom w chwili obecnej. Stąd często jakby to powiedzenie, że są to takie księgowe zapisy, ale że w ZUS-ie de facto środków nie ma, ponieważ na bieżąco są wypłacane, a często jest też tak, że de facto ten system jest i tak dofinansowywany jeszcze z budżetu państwa, z podatków, ponieważ jest i tak na chwilę obecną już niewydolny, jeżeli chodzi o emeryturę. A emerytura jako jakby wartość środków, które będą nam wypłacane, no są po prostu jakby pochodną tego, ile z tej składki emerytalnej osoba pracująca w ciągu swojego życia uzbiera na tych zapisach w ZUS-ie, po czym przechodząc na emeryturę w wieku, no, w dzisiejszych czasach kobiety 60, mężczyźni 65, pewnie za 20-30 lat będą to zupełnie inne poziomy, ze względu na wydłużające się życie, średni czas życia społeczeństwa. No i po prostu jakby obliczany jest przez ZUS właśnie potencjalny czas życia na emeryturze przez taką osobę, a ilość składek, które zostały za życia uzbierane z tej składki emerytalnej, dzielone właśnie przez te prognozowane miesiące, jakby lata na miesiące, ile jeszcze nam zostało, więc tak to mniej więcej wygląda. No a z tym zbieraniem składek w ciągu okresu jakby też zawodowego jest różnie, o czym wspomniałaś, szczególnie jakby niekorzystnie wygląda to właśnie dla kobiet. I to jest ten tak zwany pierwszy filar, mamy trzy filary, to jest pierwszy filar obowiązkowy właśnie ZUS. Polski system emerytalny składa się z trzech właśnie filarów. Drugi system swego czasu miał być bardziej rynkowy i wiązał się z OFE, które po drodze, jak już wiemy, uległy rozmontowaniu już kilka lat temu. Nieco podkopało to zaufanie wówczas do takiej rynkowej, nazwijmy to, części systemu emerytalnego, ale to jest niestety właśnie troszkę nie do końca właściwe rozumienie, jak ten system funkcjonował, ponieważ on był obowiązkowy tak naprawdę i ten drugi filar, który był w OFE, to były składki, środki także pobierane ze składek emerytalnych, czyli obowiązkowych, nie były to zatem dobrowolne, dodatkowe składki, takie prywatne, które są w trzecim z kolei filarze. I dzisiaj jakby ten drugi filar OFE jest podzielony pomiędzy ZUS, oczywiście wiemy, że tam zależy, czy jesteśmy skłonni jednak przejść bardziej w kierunku ZUS-u całkowicie, czy w kierunku kilka procent dalej posiadać w OFE tej składki, którą nam częściowo odprowadza pracodawca za nas, częściowo jest z naszej pensji pobierane. My widzimy to na pasku później co miesiąc i na koniec roku. a w sumie jest to ponad 9,5% ze strony naszej pracownika i tyle samo ze strony pracodawcy ta składka zdrowotna. Jest to znacząca część. No a i tak widzimy, że w systemie ciągle jest środków jakby zbyt mało i będzie zbyt mało, żeby na jakimś godnym poziomie żyć, takim, który zapewne chcielibyśmy osiągnąć, przechodząc w wieku tych 60 kilku, 5 czy większej ilości lat, bo tak jak mówię, za 30 lat na pewno przejście na emeryturę będzie na innym poziomie niż widzimy to dzisiaj. No i ten trzeci filar, dobrowolny, prywatny, no to są właśnie rachunki, o których sobie dzisiaj powiemy, IKE, IKZE, to jest także PPK. Dzisiaj akurat o tym pewnie za wiele mówić nie będziemy, ale generalnie bardzo zachęcamy do bycia uczestnikiem PPK. Jest to świetny system, który także wspiera nas i jeżeli mamy możliwość przystąpienia do niego przez pracodawcę wspierany przez państwo. Także ten trzeci filar prywatny, bardzo ważna rzecz, coraz ważniejsza po prostu, gdzie coraz większą część młodsze osoby będą z niej czerpały w przyszłości jako część swojej emerytury.
No to teraz rozszyfrujmy może dokładnie, czym są te konta emerytalne, czyli indywidualne konto emerytalne, indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego i jak ty byś je scharakteryzował?
IKE, czyli indywidualne konto emerytalne, IKZE, indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego, są to tak można powiedzieć pewne rodzaju rachunki, produkty opakowane w korzystne podatkowo rozwiązania. Myślę, że to jest właściwe określenie. Rząd zachęca nas do tego, abyśmy właśnie prywatnie swoimi działaniami także myśleli o emeryturze i odkładali środki właśnie w tych produktach. Można inwestować w nie przez rachunki maklerskie, właśnie tak jak u nas w biurze maklerskim mBanku, mogą to być rachunki IKE, IKZE, w którym inwestujemy w fundusze inwestycyjne, także w rachunki oszczędnościowe na przykład, czy obligacje Skarbu Państwa. To z takich jakby najsensowniejszych rozwiązań, myślę, że te wymienię. I przede wszystkim korzyści podatkowe wiążą się z tymi rachunkami i limity wpłat coroczne są, aby uzupełniać właśnie te rachunki swoimi środkami do pewnych kwot. Myślę, że możemy pokazać slajd, który właśnie mówi, jak zmieniają się te wartości wpłat, ponieważ popularność tych rachunków bardzo rośnie w ostatnich latach, także z tego względu, że jeszcze kilka lat temu dość niewielkie były możliwe roczne wpłaty na te rachunki, ale obecnie są naprawdę na wysokim poziomie.
Mówimy tutaj o limitach, bo to nie jest tak, że my możemy sobie wpłacić ile chcemy co roku, tylko te limity co roku się zmieniają i są odgórnie ustalane.
Tak, dokładnie. Mamy tutaj sytuację taką, iż dla indywidualnego konta emerytalnego IKE te limity zasady są najwyższe, wynoszą trzykrotność prognozowanego na dany rok przeciętnego wynagrodzenia. Zawsze są na koniec roku w grudniu przez ministerstwo odpowiednie zabezpieczenia społecznego ogłaszane. No i w tym roku, w 2024, w ciągu roku można było maksymalnie wpłacić, to jest ten pomarańczowy słupek, 23 472 zł na taki rodzaj właśnie konta IKE. Konto IKZE daje troszkę inne możliwości, zaraz sobie pewnie przejdziemy przez charakterystykę oczywiście tych kont, ale tam te limity są mniejsze, one są odpowiednio, to jest 120%, 1,2 tego przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia, więc w tym roku było to niecałe 9400 zł i mamy jeszcze IKZE dla przedsiębiorców, gdzie mają nieco wyższy ten limit właśnie możliwej rocznej wpłaty sumarycznej. To jest, mówi się, takie troszkę wynagrodzenie tego, że w trzecim filarze IKZE dla samozatrudnione osoby na działalności gospodarczej nie mogą brać udziału w PPK i mają tu nieco wyższy właśnie ten limit, on wynosi 180% tego przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia. W tym roku było to już ponad 14 000 zł.
Dobra, to właśnie może zanim przejdziemy do pierwszych kroków, co ja mogę zrobić, żeby sobie takie konto założyć, gdzie je się zakłada i tak dalej, to może spróbujmy trochę sprecyzować, czym różni się IKE i IKZE, od którego może mogłabym zacząć, czy kiedy zastanowić się, kiedy od którego konta, nie wiem, powinien zacząć na przykład przedsiębiorca no, albo osoba pracująca na etacie, jak ty to widzisz. Więc może zacznijmy od indywidualnego konta emerytalnego.
Indywidualne konto emerytalne jest to konto, które ma duże korzyści podatkowe. Chodzi tutaj o to podatek Belki 19%. Zresztą w obu on jest w długim terminie, chyba wychodzi po prostu korzystnie, bo to jest największa zaleta tych kont. Nie musimy płacić podatku od zysków kapitałowych w wysokości 19%, który jest w Polsce. Jeżeli chodzi o IKE, zaleta jest następująca, wyższe limity, tak jak już widzieliśmy, i mamy możliwość odkładania środków do 60 roku życia i jeżeli robiliśmy to przynajmniej przez 5 kolejnych dowolnych lat kalendarzowych i po 60 roku życia, gdy ukończymy ten wiek i spełniliśmy ten warunek właśnie tych 5 lat przynajmniej odkładania w tym IKE, możemy środki z IKE wypłacić bez podatku tego wspomnianego 19% od zysków kapitałowych. Jest to wręcz jest to nieoceniona korzyść. Standardowo na rachunku maklerskim, gdy inwestujemy, oczywiście co roku musimy rozliczać się w przypadku osiągnięcia zysków z Urzędem Skarbowym. Tutaj mamy taką sytuację, iż ten podatek jest nieuwzględniony. Także no, po drodze, gdy napływają na przykład dywidendy, tak zwane pożytki różne na ten rachunek właśnie maklerski IKE, bo jest to tak naprawdę po prostu rachunek maklerski do inwestowania, inwestycyjny, opakowany można powiedzieć właśnie w to dobre podatkowo rozwiązanie, korzystne w długim terminie, z którego celem jest korzystanie do 60 przynajmniej roku życia. Możemy dłużej, to nie jest tak, że 60 lat, gdy nam... gdy osiągniemy wiek 60 lat, musimy zlikwidować to IKE, możemy równie dobrze do 65 i dłużej sobie te środki tam kumulować, a wypłata później właśnie jest bez tego podatku. Mamy taki drugi slajd, myślę, że też możemy go pokazać, gdzie ładnie widzimy te korzyści właśnie w długim terminie, które na takim rachunku IKE się pojawiają. Oczywiście im dłużej inwestujemy, odkładamy tam środki, tym ta korzyść będzie większa. Mamy tu pewne założenia, o których muszę powiedzieć, więc to były takie założenia z coroczną wpłatą na poziomie 10 tysięcy złotych na początku roku, stopa zwrotu 10% rocznie na, od inwestycji, które wykonujemy na swoim rachunku maklerskim właśnie IKE. To jest stopa zwrotu, oczywiście optymistyczne założenie na pewno. Z drugiej strony przez ostatnie 30 lat właśnie taka stopa zwrotu była na przykład na amerykańskim indeksie S&P 500. Nikt nie wie tego, jak będzie przez kolejne 10, 20, 30 lat ta sytuacja wyglądała, czy globalnie i geopolitycznie, ale przez ostatnie 30 lat, gdzie po drodze też mieliśmy wiele okresów spadkowych, duże bessy, średnio rocznie było to właśnie około 10% na tym rozwiniętym rynku. No i mamy tutaj zatem te trzy warianty i widzimy, że im oczywiście dłużej, tym magia procentu składanego działa bardziej, te przyrosty są bardzo dynamiczne i po 30 latach mamy wówczas 300 tysięcy wpłat jakby z własnej kieszeni, a wartość wszystkich środków potrafi nam urosnąć przy takim założeniu do ponad 1 800 000. I w tej sytuacji mamy bardzo dużą korzyść podatkową. Gdybyśmy działali na standardowym rachunku maklerskim, to widzimy w tabelce poniżej, mielibyśmy wtedy prawie 300 tysięcy podatków z tej części do zapłacenia, a to jest oszczędność, która tutaj się pojawia, tego podatku po prostu nie musimy płacić, więc brutto wszystko zostaje dla nas w naszej kieszeni.
Tak, ja że się wtrącę tutaj, ja serdecznie zapraszam Was do nagrania z Magdaleną Sadowską-Kaczmarczyk, w której mówiłyśmy o procencie składanym, bo uważam, że w przypadku inwestowania, a już w przypadku też inwestowania w ramach rachunku IKE, pojęcie czy znajomość tego pojęcia jest niezwykle ważna, bo ona dopiero pokazuje nam, jak działa ta kula śnieżna zysków, tworzenia zysków w długim terminie i tutaj cudownie to widać na tych słupkach. Więc podsumowując, my w ramach IKE opakowujemy jakby nasze konto maklerskie w produkt, którym jest IKE, inwestujemy, czyli pomnażamy nasz kapitał, a dodatkowo mamy jeszcze ten podatek, którego nie musimy zapłacić, czyli tutaj no, zawrotna suma prawie 300 tysięcy. To chyba dopiero na cyfrach widać, jakie to robi naprawdę sumy w długim okresie.
Dokładnie, jakby czas działa na naszą korzyść, tak długi jest. Termin i zachęcamy. Oczywiście to pokazuje, że no, w wieku 30 lat, gdy rozpoczniemy myślenie w takich kategoriach, gdzie to jest przykład na 10 tysięcy złotych w skali właśnie roku, na które myślę, że wiele osób może sobie pozwolić, myśląc o zabezpieczeniu swojej przyszłości na emeryturze, ale także te wykresy pokazują, jak ważne jest, żeby właśnie zacząć wcześniej, ponieważ gdy zorientujemy się dopiero w okolicy 40 roku życia, czy po 40, no to zostaje nam bliżej 20 lat, oczywiście zapewne, i te wydawałoby się niewiele różnicy, 10 lat między 30-letnim okresem a 20-letnim okresem, proszę zobaczyć, jaką robił jednak tutaj różnicę, prawda, na tych słupkach właśnie.
Tak. Czy to konto, znowu wcielam się w rolę takiego słuchacza, który jeszcze nic o tym nie wie, co się stanie z tymi pieniędzmi, jeśli ja z nich nie skorzystam i na przykład umrę? Co się dzieje z tymi środkami?
Są dziedziczone, to jest także zaleta tego trzeciego filaru, właśnie tych rozwiązań IKX, wskazujemy zakładając te rachunki osoby uposażone, jest to w pełni prywatny kapitał, środki i są dziedziczone, przechodzą na osobę uposażoną.
A czy ja mogę je wcześniej wypłacić? Bo na przykład, nie wiem, coś się wydarzyło i potrzebuję nagle pieniędzy.
Tak, jeżeli chodzi zarówno o IKE, jak i o IKZE. Najpierw powiemy o IKE, pewnie zaraz trochę do IKZE jeszcze przejdziemy, tak bo jest. Tam właśnie też na samozatrudnionych jest ta duża korzyść. Jeżeli chodzi o IKE, wypłata wcześniejsza powoduje po prostu opłatę, można powiedzieć odprowadzenie tych 19% właśnie podatków od zysków, jeżeli takie się na tym rachunku pojawiły. To jest jakby taka ciekawa funkcja, można powiedzieć, tego rachunku. Ja zawsze zachęcam takie osoby na początku swojej drogi też, gdzie ewentualnie chcą wykorzystać nieco większe właśnie te limity, bo dla niektórych limit IKZE może być zbyt niski, to IKE ma już limit zdecydowanie jakby wyższy, ale jeżeli na przykład po 5 czy po 10 latach pojawi się taka sytuacja, życie zmusi nas do tego, że będziemy musieli wybrać te środki z jakichś względów z rachunku IKE, to po prostu płacimy te 19%, więc on wtedy funkcjonuje tak jak standardowy rachunek maklerski, który i tak przez te lata, można powiedzieć, netował nam zyski lub straty z danego roku. Nie musieliśmy się co roku rozliczać z Urzędem Skarbowym, nie musieliśmy co roku deklarować PIT-u właśnie i odprowadzać te środki. W tej sytuacji zatem mamy także pewien duży plus, można powiedzieć, bo biuro maklerskie wówczas, gdy my zdecydujemy się zlikwidować taki rachunek maklerski IKE, odprowadza ten podatek za nas. Także można powiedzieć, że nawet na koniec dnia jest też mniej takiej dokumentacyjnej rzeczy, która często dla wielu nie jest zbyt przyjemna właśnie, czyli to zeznanie roczne, pamiętanie o tym i wysyłanie deklaracji. Także IKE jest, można powiedzieć, bardzo bezobsługowym rachunkiem po prostu w tym przypadku akurat też. Ale tak, co do zasady zakładamy, że do 60 wypadałoby, skoro się decydujemy, utrzymać na rachunek.
Tak, i tu warto zaznaczyć też, jeśli ktoś nigdy nie słyszał o tych rachunkach, że to nie jest tak, że my musimy wpłacać co roku te 23 aktualnie z nawiązką tysiące, że my możemy dobrowolnie wpłacić. To jest maksymalna suma, jaką możemy wpłacić. Jeśli w tym roku, nie wiem, mamy więcej kosztów i nie możemy tyle przeznaczyć, to wpłaćmy chociaż 5, ale po prostu bądźmy w miarę regularni. Nie musimy też wpłacać co roku, tak jak powiedziałeś.
Dokładnie, to jest bardzo ważna uwaga. Nie musimy wpłacać każdego roku, możemy wpłacać dowolną ilość, nie większą niż ten limit i możemy wpłacić środki na przykład w grudniu i nie musimy ale też w grudniu rozpoczynać inwestycji, możemy rozpocząć pół roku później w połowie 2025 roku te inwestycje, ale wykorzystamy już wtedy powiedzmy limit na przykład z roku 2024, bo te limity w żaden sposób nie przechodzą. Jeżeli nie wykorzystamy limitu w tym roku, to nie jest tak, że właśnie w przyszłym kolejnym możemy wpłacić więcej, to też po prostu tak nie działa.
Dokładnie tak. To przejdźmy teraz do IKZE i powiedzmy może na początek, jaka jest różnica pomiędzy tymi rachunkami?
Przede wszystkim, jeżeli chodzi o IKZE, odkładanie środków tutaj ustawodawca wskazał do 65 roku życia, więc te 5 lat dłużej, także jest ten warunek przynajmniej 5 dowolnych lat przed dokonaniem wypłaty. Więc troszkę dłużej, bo do 65 roku życia, ale podobnie wiążą się z tym solidne preferencje podatkowe. Jest ta sama sytuacja związana z brakiem podatku od zysków kapitałowych podczas inwestowania w okresie posiadania IKZE, więc właśnie takie dywidendy wchodzące na rachunek ze spółek, różne pożytki nie są obciążone tym podatkiem. Ale kwestia tych korzyści podatkowych jest już nieco inna, ponieważ tak jak z jednej strony jakby w przypadku IKE była właśnie ta korzyść 19% po osiągnięciu właśnie 65 roku życia, nieuwzględniana zupełnie w wypłacie, tutaj wygląda to nieco inaczej, ale mamy, można powiedzieć, na dzień dobry każdego roku, jeżeli wykorzystamy limit w pewnym stopniu, może to być kilka tysięcy złotych, może to być bliżej tego maksymalnego w tym roku ponad 9 tysięcy złotych, możemy odliczyć od podstawy opodatkowania wartość właśnie przekazanych na IKZE w limicie środków. Jeżeli zatem jesteśmy w drugiej skali podatkowej, 32%, to te korzyści są naprawdę zauważalne, ponieważ no przy wpłacie na przykład w tym roku zatem tych 9 tysięcy ponad złotych na taki rachunek IKZE maklerski, w przyszłym roku na wiosnę rozliczając się z Urzędem Skarbowym, pomniejszymy sobie naszą podstawę opodatkowania o tą właśnie wpłatę. W związku z tym nasz podatek do zapłacenia jest po prostu niższy o 32% z tej wpłaty, to jest około 3 tysięcy złotych obecnie, więc środki naprawdę już spore. Jeżeli jesteśmy w progu pierwszym, 12%, to te korzyści są wtedy nieco mniejsze, ale także jest to po prostu korzyść na zasadzie właśnie 12% od wpłaconej kwoty, no bo o tyle właśnie pomniejszymy sobie podstawę opodatkowania z rocznego zeznania. Ale też jest nieco inna sytuacja w przypadku wypłaty po 65 roku życia, jeżeli chodzi o ten rachunek IKZE, ponieważ wtedy wiąże się cała wypłata z 10% podatkiem na koniec za wycofanie tych środków. W długim terminie różne obliczenia to pokazują, jest to oczywiście i tak bardzo dla nas korzystne i jeżeli odkładamy środki właśnie długo do 65 roku lub dłużej, to będzie to, jeżeli chodzi o takie preferencje w przeliczeniu na złotówki, korzystniejsze także od tego rachunku IKE. Niewiele, ale mimo wszystko IKZE wyjdzie korzystniej, tylko że tak jak mówimy, są pewne właśnie te różnice. Z jednej strony mamy tutaj namacalny od razu w każdym roku taki zwrot, obniżamy sobie podatek, a z drugiej strony po 65 roku życia musimy te 10% od całości wycofanych środków zapłacić. Także jeżeli jesteśmy w tej drugiej skali podatkowej, 32%, to jest jakby wtedy bardzo, bardzo mocna zachęta na pewno.
To co z przedsiębiorcami? Jeszcze tutaj podsunę jeden temat, bo uważam, że jest bardzo istotny, jeśli chodzi o IKZE.
No i to właśnie troszkę zależy, w jaki sposób przedsiębiorca się rozlicza. Jeżeli jest tej 32%, choć pewnie to są rzadkie przypadki, to na jednoosobową działalności, czy jako samozatrudniony, to raz, że ma te wyższe limity wpłaty, które w tym roku wyniosły ponad 14 tysięcy już złotych, więc za chwilę będą ponad 15 tysięcy, pewnie w przyszłym roku już wynosiły, to wtedy ta korzyść podatkowa z obniżenia sobie podstawy, no to jest już około 4,5 tysiąca złotych w tym roku prawie, tak? Więc zdecydowanie jakby zauważalne poziomy.
Slajd, tak.
A jeżeli chodzi z kolei o skalę liniową, czy 19%, no to w dalszym ciągu te korzyści są. No, tylko że wtedy jest to po prostu 19%, obniżamy sobie 19% z wpłaconych właśnie na IGZE wartości podatek do zapłacenia, więc w której byśmy skali nie byli tak naprawdę i jakbyśmy się nie odliczali, to jest to dla nas korzystne. No a im w wyższej skali jesteśmy co roku płacąc podatkowej, no to tym jest to bardziej zauważalne. Ale wszystkich obowiązuje na koniec właśnie ten 10% podatek od całości. Ważna jest też uwaga, jeżeli chodzi o ewentualną likwidację i wyjście wcześniej, bo to jest taka różnica, trochę nawiązałem w tym rachunku IKE, że on jest właśnie wręcz można powiedzieć korzystnie rozliczany, jeżeli z jakichś względów byśmy zakończyli po 5-10 latach i nie dotrzymali tej emerytury, to działa po prostu tak jak rachunek maklerski wtedy i te 19% nam biuro maklerskie odciąga od zysków, które udało się wypracować na tym rachunku IKE. Ale jeżeli chodzi o IGZE, wygląda to nieco inaczej i my mamy obowiązek wtedy całej kwoty środków na IGZE, która jest zwracana, gdy zamknęliśmy taki rachunek IGZE, doliczyć z kolei do podstawy opodatkowania. Więc to wtedy działa w drugą stronę. No dość łatwo możemy albo w przypadku nawet osób, które normalnie rozliczają się 12% stawce, wpaść w 32% w drugi próg, lub po prostu w przypadku zysków, jeżeli po kilku latach dość szybko ktoś by zdecydował się, to będzie to wprost mówiąc po prostu mało korzystne, bo dużą wartość 32% od całej kwoty zwracanej wtedy musimy de facto zapłacić jako podatek, bo cała ta kwota wchodzi nam w podwyższenie podstawy do opodatkowania.
Tak jest. Ktoś nas teraz słucha, a my wiemy, bo dane o tym mówią, że jednak zaufanie do tego typu produktów po sytuacji z OFE bardzo spadła. Więc ja bym chciała, żeby to wybrzmiało, dlaczego IKE i IGZE to nie jest dawne OFE? Jakie są różnice de facto w tym produkcie?
Tak jak nawiązałem troszkę na początku, OFE i drugi filar był systemem obowiązkowym, który de facto obowiązkowo był zasilany z naszych właśnie składek emerytalnych, więc prawna konstrukcja jest po prostu inna tych produktów. Trzeci filar funkcjonuje na zasadzie dobrowolności uczestnictwa i jest to wprost zapisane i że jest to prywatny charakter gromadzonych tam środków. To jest troszkę tak, jakbyśmy zastanawiali się, czy środki, które trzymamy na rachunku bankowym, mogą być znacjonalizowane, przejęte przez rząd, ZUS do wyboru, co tam wstawimy, więc wydaje nam się raczej, że jest to mało prawdopodobne. Pewnie gdyby jakaś osoba nie ufała systemowi na tyle, iż martwi się o to, czy środki trzymane w zwykłym rachunku bankowym na lokacie mogą być znacjonalizowane, no, wypadałoby po prostu trzymać się, nie wiem, w gotówce, w słoiku, tak, gdzieś zakopane w działce, na działce za domem, jeżeli taką mamy, no ale to się nie dzieje, no i wiemy, że takich osób jest raczej niewiele, także zaufanie do systemu chyba co do zasady jest, nie boimy się o środki, które trzymamy w banku, właśnie prywatne nasze, na rachunku bankowym i taki sam charakter mają właśnie to jest po prostu rachunek, można powiedzieć, maklerski naszymi prywatnymi środkami w pewnym korzystnym podatkowo opakowaniu.
Tak.
Takie ryzyko jest zatem skrajnie niskie, o które niestety często się słyszy pod kątem przyrównywania do OFE, jednak jakby pod kątem regulacyjnym ustawy są to zupełnie inne sytuacje.
Tak, to pytanie zadałam, bo ja regularnie słyszę, że nie, jakie tam IKX, że to takie pewnie dawne OFE, że zaraz znowu coś się wydarzy i w ogóle, więc to chciałam, żebyście usłyszeli, że to są de facto wasze indywidualne rachunki. To nie jest...
Środki są dziedziczone oczywiście, tak. Właśnie tak jak mówiliśmy.
Że to są rachunki, na które wy możecie za każdym razem się zalogować, tam wejść, zobaczyć, jak to wygląda i tak dalej. To nie jest taki system, który jak kiedyś trochę przymuszał nas do oddawania tej części naszych dochodów. To są twoje własne rachunki, de facto wyglądające jak rachunki maklerskie. Wiem, że przygotowałeś jeszcze jeden bardzo ciekawy slajd, włączę go tutaj, żebyśmy...
Tak, chciałem na pewno powiedzieć o tej systematyczności i o tym, że tak jak zaczęliśmy, ważne jest zacząć myśleć już w tym wieku wcześniejszym, typu około 30 lat na pewno, a może i podczas pierwszej pracy już, gdy mamy te 20 kilka. Niestety dla 20-kilkuletnich osób, co nie jest niczym dziwnym, myślenie o emeryturze raczej jest w kategoriach na początku takich abstrakcyjnych, bo jest czas wtedy na pewno na inne rzeczy i korzystanie z życia. Podczas pierwszych jakichś właśnie takich lat wolności pracy zawodowej i środków, które napływają. Potem z każdym rokiem i doświadczeniem zawodowym w coraz zazwyczaj większych ilościach. Ale naprawdę ten długi termin i ten procent składany, nawiązałaś do tego odcinka właśnie z Magdą, po prostu robi tą robotę przysłowiową, bo na koniec dnia inwestowanie co do zasady, jak to kiedyś ktoś powiedział, mądrze powinno być jak obserwowanie rosnącej trawy, więc to nie chodzi o emocje, nie chodzi o jakąś spekulację, szybkie wzbogacenie się. Na rachunkach maklerskich są instrumenty, które pozwalają inwestować globalnie, inwestować w różnorodne instrumenty, tak zwane branżowe określenie, w zdywersyfikowany sposób. I w długim terminie wiele badań pokazuje, że naprawdę powinniśmy sensownie na tym wyjść. Między 5 a 10% w skali roku rosną indeksy zachodnie, globalne i zakładając, że gospodarki będą się rozwijały, powinniśmy także założyć, że taki trend będzie kontynuowany. I to jest takie właśnie małe ćwiczenie, które pokazuje, jak ważne jest, żeby zacząć wcześniej. Jeżeli chcielibyśmy założyć sobie przejście na emeryturę w wieku 60 lat i odłożyć trochę powyżej 1 000 000 złotych w tamtym właśnie okresie, już przechodząc na emeryturę, co uwaga, może się wydawać jakąś abstrakcyjną kwotą, gdy o tym teraz mówimy, jakby jakiś 1 000 000 złotych wolnych środków na emeryturze, no ale jak założymy, że na tej emeryturze będziemy żyli przez 20 lat, bez uwzględnienia teraz inflacji i zmian, powiedzmy, wartości pieniądza, to ten 1 250 000 złotych dzieląc na 20 lat i na 12 miesięcy daje nam po prostu około 5 000 złotych miesięcznie, więc to od razu schodzimy do trochę innego poziomu odbioru takiej kwoty. Bo wielu z nas pewnie na emeryturze chciałby mieć wyższe kwoty do dyspozycji, prawda, nawet, ale to jest jako coś dodatkowego poza tymi niewielkimi emeryturami z ZUS-u, na które będziemy mogli niestety liczyć i niską stopą zastąpienia. I jeżeli w ciągu wieku 20 lat zaczęlibyśmy co miesiąc odkładać 200 zł, to uzbieramy taką kwotę przy założeniach właśnie tych rocznych stóp zwrotu z inwestycji. Jeżeli w wieku 30 lat byśmy zaczęli, jedynie 10 lat później, gdzie jednak zazwyczaj w dzisiejszych czasach to dopiero po 30 powoli zaczynamy o tym myśleć i czytać te artykuły, czym jest IKX, już nam się kwota robi na poziomie 560 zł. Na wieku 40 lat, no to już jest poziom, dla wielu osób może być jednak taką barierą i poziomem, który ciężko byłoby nawet w ciągu miesiąca z wolnych środków odłożyć i robi się już tu wyraźnie powyżej 1600 zł, więc to pokazuje, jak ważne jest, aby zacząć po prostu wcześniej.
Ja pozwolę sobie zostawić tę planszę, bo ja uważam, że ona bardzo dużo pokazuje, bo uważam, że tak, większość 20-kilkulatków myśli sobie W ogóle emerytura, o czym w ogóle oni mówią, to jest jakieś abstrakcyjne pojęcie i ja to regularnie słyszałam. Może nie dożyję, a kto to wie, co tam będzie i tak dalej. No dane są nieubłagane, większość nas do emerytury dotrwa, a nawet będzie na niej żyło co najmniej 20 lat, więc naprawdę uczulam, żeby zastanowić się już teraz, bo te 200 zł na miesiąc, to ja jestem przekonana, a widzę to regularnie, kiedy na przykład na szkoleniu próbujemy robić budżet osobisty na realnych wydatkach. I te 200 zł często jest naprawdę przepalane na takie czasami bezsensowne rzeczy, które de facto nie są nam potrzebne, a mogą nam stworzyć no dosłownie taką spokojniejszą przyszłość. Zanim przejdziemy do kalkulatora, bo uważam, że to jest super narzędzie też, które pokazuje no dla głowy w ogóle, w którym miejscu możemy być, to ja bym chciała Cię zapytać, jeśli ktoś teraz się zastanawia i myśli sobie, dobra, to jest super pomysł, chcę założyć na przykład IKE, to jakie powinny być takie pierwsze kroki? Gdzie czy dokąd powinien udać się taki człowiek? Co trzeba zrobić?
Oczywiście z perspektywy pracownika Biura Maklerskiego mBanku będę zachęcał, rozmawiamy o rachunkach maklerskich, aby skierować się właśnie do IKE-IKZE pod kątem inwestowania. Jeżeli wybierzemy drogę właśnie taką samodzielną na rachunku maklerskim, to IKE-IKZE są świetnym rozwiązaniem, gdzie można inwestować właśnie w fundusze, tak zwane ETF-y, czy w akcje, budowanie portfela dla początkujących osób, bo w większości zapewne lepszym kierunkiem na początku będą ETF-y. Bardzo dużo w ostatnich latach jest artykułów, publikacji, pracy, którą ty wykonujesz, inne osoby właśnie związane z taką branżą influencerską, konferencje różne, więc ten trend bardzo rośnie i też ta świadomość potrzeby myślenia o tych rachunkach IKE-IKZE wśród osób, które wcześniej jeszcze o tym w ogóle nie myślały, się po prostu pojawia. Widać to w badaniach. Świeżo byliśmy na właśnie konferencji kilka dni temu, gdzie ten udział tematyki emerytalnej i także pokazujące badania statystyczne, że coraz więcej osób inwestuje w fundusze, w ETF-y, jest po prostu bezdyskusyjny. Możemy także wybrać drogę właśnie bardziej powierzenia środków ekspertom, jeżeli samodzielnie nie chcemy wybierać instrumentów, tylko inwestować właśnie w fundusze, które są dostarczane przez tak zwane towarzystwa funduszy inwestycyjnych. W mBanku także są takie rozwiązania i wtedy takie IKE-IKZE mają te same zalety podatkowe, te same limity oczywiście, rzeczy, o których powiedzieliśmy, są, jeżeli chodzi o charakterystykę, ale wtedy na przykład nie wybieramy samodzielnie instrumentów, tylko wybieramy raz fundusz, który jest korzystny dla nas pod kątem poziomu ryzyka, dajmy na to, i horyzontu, po czym co miesiąc na przykład x środków przeznaczamy i automatycznie one zasilają takie nasze IKE czy IKZE.
To teraz prawdopodobnie część z naszych widzów się zastanawia, to ile ja w zasadzie potrzebuję pieniędzy na emeryturę. No i pokazałeś przed chwilą tutaj ten 1 200 000. Jak ja pokazuję takie sumy, to większość sobie też myśli, ale skąd ja wezmę tyle pieniędzy, bo odruchowo my oczywiście myślimy o tym, że ja muszę to odłożyć, tak? Czyli ja muszę gdzieś na to zarobić i odłożyć po prostu te pieniądze do skarpety i będę sobie je gromadzić. Cały czas przypominam o tym, że my mówimy o inwestowaniu, czyli pomnażaniu tych pieniędzy. To, że my odkładamy, to jest super, ale my musimy coś z tym kapitałem robić, no bo inflacja, bo różne rzeczy po drodze się mogą wydarzyć. My chcemy je pomnażać, czyli pozwolić jeszcze dodatkowo procentowi składanemu pracować nad naszym kapitałem. No i teraz jak my możemy sobie wyliczyć to, ile tego kapitału będziemy potrzebować? Bo ten milion jest do zrobienia, jak pokazałeś. To było super, 200 zł miesięcznie, jak zaczniemy odpowiednio wcześniej, to my możemy ten milion zarobić. I to nie
tak,
jest
jeszcze gdy rynek nam pomoże, tak jak dobrze zachowywał się w ostatnich tam 20-30 latach, to na pewno tak jest do zrobienia. I te pytania, o których mówisz, pojawiają się zawsze wszędzie, także wśród naszych klientów. Umówmy się, że kalkulatory czy arkusze, które są dostępne na stronach ZUS-u i tym podobnych zazwyczaj posiadają pola, które ciężko jest zrozumieć, co tam należy wpisać, żeby dowiedzieć się, jaka ta emerytura prognozowana moja jest. Pewnie powoli to się zmienia i różne są pomysły, a my wyszliśmy jako mBank z fajnym bardzo narzędziem. To jest coś, co funkcjonuje od 2 miesięcy u nas i cieszy się dużą popularnością, mianowicie kalkulator emerytalny, który właśnie w bardzo taki przyjazny, prosty, intuicyjny sposób w stosunku do tego, gdzie określimy sobie, w jaki sposób chcielibyśmy tą emeryturę spędzić, czyli chodzi o pewne warianty, gdzie zakładamy raczej spokojny, oszczędny tryb życia, czy taki zbliżony do obecnego, czy może nieco więcej wydatków, jakieś podróżowanie, zwiedzanie świata. Uwzględnia on środki, które przy parametrach, gdzie podamy, mamy w ZUS-ie, PPK, jeżeli jesteśmy uczestnikami, także weźmie pod uwagę. A na koniec właśnie tak obrazkowo pokaże nam, jak wiele jeszcze nam brakuje do tej zakładanej emerytury, jeżeli chodzi o poziom, który chcielibyśmy wydawać po 60-65 roku życia i można się tak trochę nim pobawić, tym suwaczkiem, wpisując różne kwoty i wtedy otwierają nam się oczy, szczególnie jeżeli jesteśmy już gdzieś raczej bliżej tej 40 czy po 40, a nie 30 lat na karku, że no to czas najwyższy, a może wielu już pomyśli, że już jest trochę późno, ale jak to mówimy, zawsze lepiej późno niż wcale. Także zachęcam, w aplikacji bankowej, w sekcji finanse można go odnaleźć, także szukając na stronach czy googlując hasłowo, na pewno go znajdziecie.
Ja tutaj dołożę łyżkę dziegciu oczywiście do kobiet, jeśli nas słuchają. Pamiętajcie, że dużo danych mówi o tym, że po 50 większość, połowa kobiet w Polsce utrzymuje samodzielnie gospodarstwo domowe, co oznacza, że my nie możemy liczyć na to, że my nadal będziemy na przykład w jakiejś relacji, czy że ktoś nam po prostu pomoże. Odpowiednio wcześniej musimy pomyśleć o tym, co może się wydarzyć za 20 czy za 30 lat. To, że nasza emerytura będzie niższa, to, że będę musiała sama moje mieszkanie czy miejsce, w którym mieszkam, utrzymać. Okej, nie będzie już dzieci, więc moje koszty będą być może niższe, ale mimo wszystko no będziemy potrzebować prawdopodobnie leków, będziemy chciały nadal się dobrze odżywiać, być może będziemy chciały gdzieś podróżować i tak dalej. Także ja uważam, że to jest taki argument, z którego często my sobie nie zdajemy sprawy. Nam się wydaje, jeśli jesteśmy w jakiejś sytuacji, w statusie quo, że my zawsze będziemy na przykład parę, we dwójkę na tej emeryturze, czy zbliżając się do emerytury, a niestety no dane pokazują, że połowa z nas nie będzie i że odpowiednio wcześniej musimy o ten kapitał na emeryturę zadbać. Bardzo dziękuję Ci, Tomasz, za tą rozmowę. Mnóstwo wartościowych informacji. Jeśli potrzebujecie więcej wiedzy, zapraszamy na profil mBanku Akcja Edukacja, który uważam jest bardzo fajnie i ciekawie zrobiony. Dużo ciekawych, niezbyt długich, od razu uprzedzam, filmików, które w krótkim, taki sensowny i bardzo taki nasycony sposób dają dużo wiedzy na temat, na przeróżne tematy. Zachęcam Was zdecydowanie do tego, żeby zainteresować się IKX-em, bo uważam, że to jest ciekawy sposób na to, żeby pomnażać pieniądze, czyli inwestować, ale w produkcie, który pozwoli nam zarabiać na tym jeszcze więcej, jak widzieliście na tych wykresach, które pokazał Tomasz na początku. Dzięki raz jeszcze, Was zapraszam do kolejnych nagrań związanych z inwestowaniem długoterminowym i zabezpieczeniem naszej przyszłości i do następnego nagrania. Dziękuję za odsłuchanie tego odcinka. Jeśli Ci się podobał, zostaw ocenę i zasubskrybuj mój kanał. Pomaga mi to szybciej się rozwijać. I pamiętaj, że nigdy nie jest za późno, by zmienić coś w życiu. Szczególnie, gdy stawką jest Twoje spełnienie, Twoje szczęście, gdy stawką jesteś Ty.